Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie, który już 2 lata znajduje się w zakładnikach łukaszenkowskiego reżimu. A o czym dziś jeszcze w programie? Mińsk popiera zbrodnicze działania Kremla w Ukrainie.
Po prostu od niego tego wymaga Rosja, bo oni muszą gdzieś się szkolić.
Białorusini kontynuują emigrować do Polski.
Władze polskie są przychylne, popierają wolną Białoruś, demokratyzację Białorusi.
Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka o sytuacji polskiej mniejszości w kraju.
Te 8 lat dla Andrzeja Poczobuta to jest po prostu wzięte rzeczywiście z sufitu, to nie ma żadnych podstaw prawnych.
Samochód w deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan twych, nie liczyliśmy tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic, nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż, chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam, lubiła tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic, nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic, nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Minęło 2 lata, odkąd został aresztowany jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. 25 marca 2021 roku białoruskie służby włamali się do mieszkania działacza, przeprowadzili rewizję i zatrzymali go. Wtedy został oskarżony o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Podczas pobytu w łukaszenkowskim więzieniu kilkakrotnie dostawał propozycję o uwolnieniu w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie. Jednak dziennikarz pozostał niezłomny i odmówił władzom, które 8 lutego skazali go na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Przed sądem Andrzej Poczobut został wpisany na tzw. listę terrorystów białoruskiego KGB, a także dodatkowo oskarżony o wzywanie do sankcji przeciwko Białorusi. Obecnie działacz czeka na rozpatrzenie apelacji od wyroku. Proces może potrwać aż kilka miesięcy. Musimy robić wszystko, by Polacy na Białorusi byli wolni i bezpieczni, twierdzi były kandydat na prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz.
To jest bardzo ważne, żeby ich obronić. Znam, że to jest trudne, ale nawet to, że mówimy o nich, mówimy w mediach, to jest bardzo ważne, ich to wspiera. I ja wierzę, że oni będą wyzwoleni. To jest trudne, ale wierzę, że to się uda, bo dyktatury nie bywają wieczne i nowej północnej Korei nie zbudujesz w centrum Europy.
O uwolnienie Andrzeja Poczobuta starają się także polskie władze. Stało wiadomo, że niedawno wprowadzone ograniczenia ruchu przez granicę z Białorusią są odpowiedzią na wyrok dla działacza. Podczas konferencji prasowej szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podkreślił, że przejście w Bobrownikach będzie otwarte po tym, jak Andrzej Poczobut opuści więzienie. Na każde kolejne działania reżimu Białorusi przeciwko Polsce, obywatelom Polski lub mniejszości polskiej będziemy stosowali twarde odpowiedzi, zaznaczył polityk. Rosyjska agresja na Ukrainie trwa już ponad rok. Codzienne ostrzały rakietowe, terror i zbrodnie wojenne popełniane przez Rosjan nie złamali ducha Ukraińców. Od początku wojny zniszczono już prawie 170 tysięcy żołnierzy najeźdźcy. Zacięte walki wciąż toczą się na wschodzie kraju, w obwodach donieckim i ługańskim, gdzie kilka dni temu przyjechał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zieleński. Polityk odwiedził i nagrodził obrońców Bachmutu, który jest od wielu tygodni terenem intensywnej wymiany ognia, a szturmowany jest od sierpnia zeszłego roku. Rosjanie za wszelką cenę chcą zdobyć miasto. W swojej agresji są wspierani przez dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki. Białoruś jest codziennie wykorzystywana przez Kreml jako teren do wspólnych białorusko-rosyjskich manewrów. Oprócz tego do kraju cały czas przybywają jednostki armii rosyjskiej oraz sprzęt bojowy. Teraz Łukaszenko jest całkiem uzależniony od Kremla, mówi prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zerembiuk.
Po prostu od niego tego wymaga Rosja, bo oni muszą gdzieś się szkolić, a wiemy, że się szkolą na terenie Białorusi, to od wielu, wielu miesięcy. No i również nie wykluczamy, że Ukraina może być ponownie zaatakowana z terytorium Białorusi. Być może bez łukaszenkowskiej armii, ale Putin nie zmienił swoich planów. Również co do Kijowa.
Według ekspertów Białoruś nie przystąpi bezpośrednio do wojny w najbliższym czasie. Nie ma dowodów na to, że na Białorusi rozpoczęło się formowanie zgrupowania ofensywnego, co regularnie podkreśla się w raportach Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Na tym etapie dowództwo ukraińskie ocenia zagrożenie ze strony działań lądowych na północnych granicach jako niskie. Białorusini kontynuują masowo emigrować z własnego kraju po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Najczęściej za swój nowy dom wybierają Polskę. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej od 10 sierpnia 2020 roku do końca 2022 roku Polska wydała prawie 510 tysięcy wiz obywatelom Białorusi. Tylko w 2022 roku liczba wiz osiągnęła ponad 278 tysięcy. Najczęściej wydawane są wizy pracownicze. Także około 70 tysięcy Białorusinów posiada ważne pozwolenia na pobyt w Polsce. Obywatele Białorusi są drugą po Ukraińcach najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w kraju. Większość z nich osiedla się w województwach mazowieckim, podlaskim oraz pomorskim. Przyczynami emigracji, oprócz represji powyborczych w kraju, są także regres ekonomiczny oraz wspierana przez Łukaszenkę rosyjska agresja na Ukrainie. Polskie władze wspierają demokratyczne przemiany, o które walczą Białorusini. Dlatego często przytułek znajdują właśnie tu, uważa ekspert do spraw Białorusi z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
Jak widzimy, nawet tutaj w Warszawie jest kilkanaście biur, przynajmniej kilkanaście miejsc, gdzie Białorusini mogą działać. Są to lokale całkiem spore, w dobrych lokalizacjach, gdzie białoruska emigracja polityczna może działać i się rozwijać. I w miarę możliwości oczywiście nie jest to to samo, co w kraju, ale funkcjonować i realizować swoje idee. Władze polskie są przychylne, popierają wolną Białoruś, demokratyzację Białorusi i są nieufnie nastawione do Aleksandra Łukaszenki, którego zresztą nie uznają za prezydenta Białorusi.
W swojej kolejności Centrum Białoruskiej Solidarności apeluje do rodaków, aby nie upraszczali pracy białoruskim służbom i ubiegali się o ochronę międzynarodową. W Polsce nie ma bezpośredniego zagrożenia prześladowania politycznego, jednak KGB może śledzić i grozić Białorusinom w Polsce. Dwa lata temu został uwięziony działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Polak został niesprawiedliwie skazany przez reżim łukaszenkowski na 8 lat pozbawienia wolności. Dlatego zapraszamy Państwa wziąć udział w akcji Solidarności z naszym rodakiem. Akcja odbędzie się w poniedziałek 27 marca o godzinie 18 przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku.
Nie oglądam się, wiatr unosi w górę, wiatr unosi tak. Wiatr porywa mocno, łapie go za frak.
Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie!
Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną.
Tam gdzie bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawia się. Wolność będzie górą, przezwycięży strach, obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas.
Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie, nie, nie,
mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie!
Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie!
Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być otożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Przetrzymywany przez 2 lata w łukaszenkowskim więzieniu Andrzej Poczobut wciąż czeka na rozpatrzenie apelacji od wyroku. Białoruski sąd skazał dziennikarza na 8 lat pozbawienia wolności. Jednak pod presją reżimu znajduje się cała polska mniejszość w kraju. W 2. rocznicę uwięzienia działacza porozmawiamy o niełatwej sytuacji, w której okazali się nasi rodacy, z byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszkiem Szerebką.
Ja sądzę, że początkowo Łukaszenko planował rozprawę nad liderami mniejszości polskiej na Białorusi, potem przebieg wojny na Ukrainie trochę zmienił te plany i ostatecznie doszło do pewnego aktu zemsty na niezależnym dziennikarzu. Te 8 lat dla Andrzeja Poczobuta to jest po prostu wzięte rzeczywiście z sufitu, to nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby taki wyrok wydać. Ja sądzę, że te osoby, które są odpowiedzialne za tego typu działanie, za wydanie tego typu wyroku, w przyszłości za to odpowiedzą. Jako za przestępstwa prawne.
Andrzej Poczobut od wielu lat zajmował się zachowaniem polskiej historii, tradycji i kultury. Czy pana zdaniem zdawał sobie sprawę z tego, czym taka działalność może się skończyć w dzisiejszej Białorusi?
Niewątpliwie był świadom tego. Znamy obaj Andrzeja Poczobuta, wiemy, jaki to jest człowiek. Ja sądzę, że sam fakt, że władze zdecydowały się na utajnienie procesu, świadczył o tym, że Andrzeja nie udało się złamać, nie udało się zrobić jakiejś pokazówki, tak, gdzie on sam się doszło do jakiejś samokrytyki, do wycofania się z poprzedniego stanowiska. Natomiast sędzia nie chciał ryzykować, po prostu przedstawiając publicznie dowody przestępstw, które były śmieszne i trudne było obronić. Ja, Andrzej miałby tutaj bardzo łatwe zadanie, żeby to obalać, prawda? Więc to, że utajniono proces, świadczy, że Andrzej się nie złamał, że nie udało się Andrzeja złamać i to jest raczej taka ideologiczna porażka moim zdaniem władz.
Jak pan ocenia obecną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi?
No ja uważam, że atak na polską mniejszość jest realizowany już tak bardzo z otwartą przyłbicą przez Łukaszenkę. To już jest 20 lat, z początku tego tysiąclecia powiedziałbym. Na tym etapie była też likwidacja Związku Polaków na Białorusi, zabranie Polakom polskich domów, które tam były, skazywanie na kary więzienia, rugowanie polskości ze szkół, ograniczenie liczby polskich uczniów. Tak? No teraz są to kolejne etapy wynikające z tego, że sytuacja międzynarodowa się zaostrzyła. No i Łukaszenko stara się wykorzystać tę sytuację do tego, żeby całkowicie wyrugować, jak rozumiem, Polaków z życia publicznego Białorusi. Zresztą on sam od wielu lat twierdzi, że Polacy to piąta kolumna, tak? To jest jego przekonanie, one się nie zmieniły. Natomiast jest sytuacja taka, która umożliwia bardzo wielkie zaostrzenie, tak? Represji wobec Polaków i on to wykorzystuje.
Kiedy, zdaniem pana, Polacy na Białorusi będą mogli czuć się bezpiecznie w swoim kraju?
Ja już wielokrotnie mówiłem, że nie ma co wiązać jakichkolwiek nadziei z Aleksandrem Łukaszenką. To jest człowiek, który rzeczywiście ma jakiś kompleks polskości, jest antypolski, jest to stalinista ideologiczny, więc tutaj trzeba po prostu zakładać, że sytuacja mniejszości polskiej, zwłaszcza w ogóle Polaków na Białorusi, zmieni się wtedy, kiedy zmieni się w ogóle sytuacja polityczna na Białorusi, kiedy kraj stanie się normalną, demokratyczną, europejską demokracją będzie szanował prawa wszystkich obywateli. Także Białorusi, no przecież nie ulega wątpliwości, także Białorusi mają problemy, żeby kultywować swój język, tak? Tam jest ofensywa języka rosyjskiego obecnie, który grozi tym, że zostanie zlikwidowany także język białoruski, więc tutaj cała nadzieja w tym, że uda się doprowadzić do tego, że Białoruś stanie się demokracją europejską i będzie szanowała prawa swoich obywateli.
Czy polskość zachowa się, zanim Białoruś stanie się niezależnym i demokratycznym krajem?
No są pewne problemy, ponieważ trzeba zdać sobie sprawę, że kultura polska nie jest prześladowana przez ostatnie 20 czy 30 lat. Kultura polska jest prześladowana od trzeciego rozbioru, powiedziałbym, tak, z różnymi naciężeniami. Są okresy, kiedy rzeczywiście była możliwość kultywowania polskości, polskiej kultury, jak bardzo krótki okres w latach 90., tak? No, ale tak naprawdę jest to prawie ponad 200 lat. I ta substancja polska jest niszczona, systematycznie jest niszczona. I jeżeli przetrwała przez tyle lat, to może przetrwa jeszcze przez kilka kolejnych lat, bo miejmy nadzieję, że ten system, który zbudował Łukaszenka, jest coraz bardziej archaiczny i on, miejmy nadzieję, nie przetrwa za długo.
Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Barazyny historyk Igor Mielników opowie o polskich planach obrony na Polesiu. Będziemy także kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o zespole Tilt oraz jego przybojowym utworze Mówię Ci, że. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
Wiosną 1936 roku zakończono szczegółowe opracowanie planów umocnień na Polesiu. Projekt generalnej fortyfikacji z 1936 roku przewidywał zamknięcie Polesia na długości 430 km, z 660 obiektami żelbetynowymi. Całość frontu polskiego podzielono na trzy odcinki, z których dwa znajdowali się na terenie współczesnej Białorusi. Pierwszy z nich to Hancewiczy miał długość 120 km, podcinek Kruchowiczy w sektorze Lubaszewo, Kukowa, Huta, Deniskowiczy. Zaś drugi Luniniec miał długość 140 km, podcinki Lachwa w sektorze Krasna Wola, Sienkiewicze oraz Dawidgrodek w sektorze Olszany, Olpień, Olmany. I zamykał korytarz Dawid Grudzki. Oba odcinki miały być zrealizowane do listopada 1940 roku. Poważną rolę w fortyfikacjach poleskich miała odgrywać artyleria forteczna. Front umocnień poleskich będzie miał 350 km rozciągłości. Idea artylerii ruchomej polega w tych warunkach na tym, aby podwieźć artylerię z odwodu na odcinek zagrożony. Wobec znacznych wchodzących w grę przestrzeń koniecznym jest, by siła ognia własnego umocnień na ważniejszych odcinkach i kierunkach była dostateczna i mogła wygrać czas potrzebny na podwiezienie odległych nieraz odwodów. Umieszczenie w umocnieniach jedynie artylerii tradytorowej oznaczałoby oczywiście dotkliwe osłabienie ognia własnego umocnień, zaznaczał w 1936 roku generał dywizji Sosnkowski. Główną rolę w obronie polskich fortyfikacji poleskich miały odgrywać jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Dlatego już od 1936 roku polskie dowództwo tego odcinka zwracało znaczną uwagę na zasilenie jednostek korpusa. Plan zasilenia obejmuje teren szwadronu kawalerii Kop Hancewiczy i baonów Korpusu Ochrony Pogranicza Ludwikowa, Sienkiewicza i Dawid Grodek bez kampanii Kołki. Kampania Kołki oraz cały teren jej działania został przekazany do pułku Kop Sarny, zresztą fortecznego. Tylową granicą terenu, z którego przewidziano uzupełnienie, jest zachodnia granica powiatu Lunic i Stolin. Cały teren powiatów podzielono na rejony i podrejony, tak aby miejsce zbiórki i zasilenia nie leżało dalej aniżeli 15 km od miejsca zamieszkania powołanych. Względnie, aby w ciągu 24 godziny uzupełnienie mogło być wcielone do oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza. Niektóre rejony są związane bezpośrednio z kompaniami, inne zaś przydzielono wprost do baonów. Dotyczy to tych rejonów, które są na osi działania baonów, podkreślono w piśmie szefa sztabu brygady KOP Polesie, majora dyplomowanego Ryczla do inspektora armii generała dywizji Sosnkowskiego. W 1938 roku opracowany plan fortyfikacyjny dla odcinku Lunic, który miał się składać z 127 obiektów. Koszt budowy tego odcinka wynosił 16 milionów złotych. Prace na tym odcinku miały być zakończone w 1940 roku. Zimą 1939 roku postanowiono określić w sektorze Sienkiewicza i Olszany 10 obiektów, zastępując połowę pozostałych 69 obiektów schronami typu czechosłowackiego na 2 CKM oraz kupulę obserwacyjną. Wzdłuż odcinków Hryczyn 20 km oraz na bagnach olmańskich zaplanowano budowę około 85 schronów. Do napaści Niemiec na Polskę udało się wykonać prace wodne. W 1938 roku przygotowane plany odcinku Hancewiczy, który w rejonie jeziora Wagonowskiego łączył umocnienie poleskie z linią barnowicką. Wiosną 1939 roku przyjęto oszczędnościowy wariant B, który przewidywał na froncie 75 km wzniesienie 140 schronów, z których 68 typu czechosłowackiego. Koszt tego odcinku wynosił 30 milionów złotych. Prace nad fortyfikacjami polskimi na Polesiu trwali do wiosny 1939 roku. W marcu 1939 udało się rozwiązać problem w rębu lasu w rejonie Ludwikowa, Czudzin i Drawowszczyzna Starosiele.
Drzewa mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, gwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Powiedz mi,
Dzieciaki nabierają uroku, dziewczęta zmysłowe i piękne. Ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, a w duszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie? Powiedz mi, a co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie? Nie wiem, nie wiem. Błyszczą kolory tęczy, a woda jak perła przejrzysta. Karuzela marzenia kręci, a ogień wypala kryształ.
W słońcu serce uderza do głowy, pulsuje w gorącym deszczu.
Usta jak róża o smaku malinowym, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie? Powiedz mi, a co się ze mną dzieje? A powiedz mi, co za demon we mnie drzemie? Powiedz mi.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z nadniemnej Brazyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragnar, a także polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi. Operacje zaczepne podejmowane w końcu zimy 1944 roku przez Rosjan wobec oddziałów Armii Krajowej oraz wiadomość o zamordowaniu w kwietniu 15 Polaków z Niemna, chcących przeprawić się na polski brzeg do oddziałów Armii Krajowej, skłoniły dowódcę zgrupowania Południe majora Kotwicza do przygotowania uderzenia na brygadę imienia Kirowa w Krzywiczach. Aczkolwiek rozkaz dla oddziałów biorących udział w tej operacji podpisał podporucznik Ragnar, wiadomo jednak, że autorem planu działania był sam major Kłotwicz. Na akcję szedł cały 4 batalion. Kłotwicz przygotował dość złożony plan działania, 3 kolumn, które miały odrębnymi trasami przesuwać się lewym brzegiem Niemna. Jako cel operacji rozkaz do akcji Rocznica określał: cel ogólny – uderzenie na Krzywicze całym batalionem i rozbicie części brygady Kirowa. Ze względu na niezbyt wielkie siły batalionu należy wykorzystać moment zaskoczenia. Plan operacji zakładał, że wszystkie 3 kolumny przeprawią się łodziami przez Niemen w Hancewiczach. Pierwsza kompania Freda miała do przejścia najdłuższą trasę Ustroń-Borki, Żurawielniki, Mierzniki, Geniusze, Chrapieniewo, Lachowicze, Zbójsk, Krzywicze. Do Krzywic miała dotrzeć idąc olbrzymim łukiem i zachodząc je od południowego wschodu. Kolumna druga złożona z 3 kampanii Alego, kampanii CKM Mewy, plutonów Kuby i Kuny miała do wykonania mniejszy łuk, idąc przez Ostrówno, Jasionowo, Żurawielnikie, Glinica i Oćminowo. Wraz z nią szedł Ragnar i Kłotwicz. Kolumna trzecia, druga kompania lotnika, szła najkrótszą trasą wzdłuż Niemna przez Pchudzin i Olchówkę. W Glinicy miało spotkać się z kolumną Ragnara. Zwiad konny, który miał iść odrębną trasą, już przed Olchówką połączył się z kompanią lotnika. Plan opracowany przez Kłotwicza miał liczne słabe strony. W dodatku nie wziął on pod uwagę krytycznych ocen dowódców pododdziałów. Trasy przemarszu były stanowczo zbyt długie, zaś system stopniowego łączenia się oddziałów zbyt skomplikowany. W dodatku z miejsca zawiódł czynnik najważniejszy – zaskoczenie. Informatorzy wywiadu sowieckiego rozpoznali polskie plany. Brygada imienia Kirowa opuściła Krzywicze i przygotowała zasadzkę na oddziały Armii Krajowej w rejonie Olchówki. Gdy nocą 18 maja 1944 roku druga kompania i zwiad konny po krótkich starciach zajęły Olchówkę, zostały zaatakowane zaatakowany przez główne siły brygady imienia Kirowa. Zwiad konny wpadł w zasadzkę na polanie pomiędzy wsią i lasem, ponosząc wysokie straty. Druga kompania została częściowo rozbita i zmuszona do przyjęcia obrony na skraju Olchówki. Od całkowitej klęski uratowało ją wejście do boju kolumny dowodzonej przez Regnera i Kotwicza. W kilkugodzinnej walce toczącej się na znacznym obszarze wokół Olchówki oddziały sowieckie zostały odparte. Duże znaczenie miał tu ogień CKM-ów podporucznika Mewy. Oddziały AK wycofały się, zabierając rannych i część poległych. W rozgardiaszu bitewnym zagubił się major Kotwicz z grupką żołnierzy. Wycofali się oddzielnie i z resztą batalionu spotkali się po przeprawie za Niemen. Tymczasem pierwsza kompania Freda wykonała powierzone sobie zadanie, uderzając na Krzywicze. Opanowały je po krótkim starciu z sowiecką załogą, której straty były nieznaczne. Wobec załamania się operacji wycofało się za Niemen. Na dziś kończymy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragnar. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi, zapraszamy do słuchania programu z nadniemnej Berezyny za tydzień.
Fiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł tamtą. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Snów dziwnych jej pięć, jak palców jest pięć. Każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka w jej drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. W czarnej godzinie nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. Z krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Ona coraz śmielszą ma chęć i w kuchni pan. Gazet sama sobie wydaje się tłem i życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci o tym innym razem. Yeah. uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Fajnie jej z tym. Nie pytaj, czy jej fajnie. Nie fajnie jej z tym. Nie pytaj, czy jej fajnie. Nie fajnie jej z tym. Nie pytaj, czy jej fajnie.
Nie pytaj, czy jej fajnie.
Wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Tilt i jego przebojowym utworze Mówię Ci, że. Tilt to polski zespół rockowy, który działa z przerwami od 1979 roku. Początkowo kojarzony był ze sceną punk rockową i wykonywał utwory z anglojęzycznymi tekstami. Tomasz Lipiński, założyciel, lider, wokalista i gitarzysta, jako jedyny był członkiem zespołu przez cały okres jego działalności. Tilt został utworzony w Warszawie w 1979 roku w następującym składzie. Gitarzysta Tomasz Lipiński, basista Tomasz Rastaman-Szczeciński i perkusista Jacek Luter-Lenartowicz. W tym samym roku zespół w radiowym studiu zarejestrował swoje pierwsze utwory w języku angielskim, m.in. Borderline czy Photo. Ukazały się one w 1980 roku na pierwszej, choć nieoficjalnie wydanej kasecie prezentującej polski punk i nową falę – First Polish New Wave. Tego roku grupa regularnie koncertowała. Najważniejszymi występami były te w warszawskim teatrze Studio Józefa Szajny, gdzie Henryk Gajewski, jeden z najważniejszych wówczas animatorów punka, nakręcił film Tilt Back. I podczas pierwszego ogólnopolskiego przeglądu nowej fali w Kołobrzegu w sierpniu 1980. Chwilę później, jesienią tego samego roku, Tilt przestał istnieć. Lenartowicz wyemigrował do Berlina Zachodniego, osiadł potem w Amsterdamie, a Lipiński z Robertem Brylewskim założyli Brygadę Kryzys. Lipiński po raz pierwszy reaktywował Tilt jesienią 1983 roku, ze szczecińskim i perkusistą Tomaszem Gogoszulcem-Kożuchowskim z TZN Ksenna. Zespołem zaczęli też grać gitarzysta Piotr Czombe-Dubiel i saksofonista Alek Korecki. Wtedy powstały takie piosenki jak Runął już ostatni mur, Każdy się boi swojej paranoi, O jaki dziwny, dziwny, które w 1984 roku trafiły na pierwszy singiel Tiltu. W sesji nie uczestniczył już Szczeciński, którego zastąpił Dariusz Franz Dreadhunter Adamczyk. W tym składzie muzycy nagrali swój pierwszy singiel, Runął już ostatni mur. W 1985 roku Lipiński i Dreadhunter postanowili złagodzić repertuar, czyniąc go dostępniejszym szerszej publiczności. Efektem tych zmian był kolejny singiel Mówię Ci, że, nagrany z gościnnym udziałem wokalistki Kaja. Tytułowa piosenka stała się w Polsce jednym z największych przebojów końca lat 80. W tym okresie muzycy zarejestrowali także materiał na swój debiutancki album Tilt, który ukazał się w 1988 roku. Album przyniósł nowe przeboje. Szare koszmary oraz Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. W sesji nagraniowej nie wziął udziału Gogo Schulz z powodu przejścia do grupy Armia, którego zastąpiono automatem perkusyjnym. Jeszcze przed wydaniem tej płyty zespół ponownie zawiesił działalność. Lipiński utworzył wówczas nową grupę Photones. W 1988 roku, po rozpadzie Photones, Tilt został ponownie reaktywowany jako Chat Komando Tilt. Oprócz Lipińskiego w zespole pojawili się basista Dariusz Maleo Malejonek oraz ponownie Gogo Schulz. W tym składzie udali się na koncerty do ZSRR. Po powrocie do Polski Malejonka zastąpił Marcin Ciempiel. Niedługo później w Tilcie pojawił się gitarzysta Jan Benedek. Muzycy przystąpili do nagrywania drugiej płyty. Zespół zagrał kolejne koncerty poza granicami Polski, w NRD i Czechosłowacji. Album Chat Komando Tilt ukazał się w 1990 roku, w czasie, gdy Tilt został po raz trzeci zawieszony. Rok później Lipiński z Brylewskim ponownie reaktywowali Brygadę Kryzys. Jesienią 1996 roku zespół zagrał koncert w warszawskim Teatrze Buffo. Lipińskiemu towarzyszyli wówczas Dread Hunter, perkusista Artur Hajdasz, wokalistka Magda Steczkowska i gitarzysta Jacek Królik. Występ był transmitowany przez radio i telewizję. Pod koniec roku ukazał się album Rzeka Miłości, koncert w Buffo 96, zawierający nagrania z tego występu. W 2000 roku nastąpił kolejny powrót Tiltu. Lipińskiemu i Dread Hunterowi towarzyszyli Piotr Lewicki, gitara, instrumenty klawiszowe, oraz Tomasz Czulak, perkusja. Trzy nowe utwory: Miasto wciąga, Westchnienie i ostatnia piosenka o miłości trafiły do filmu Reich Władysława Pasikowskiego. W 2002 roku została wydana płyta Emocjonalny Terror. Od 2006 roku grupa działa w składzie: Tomasz Lipiński, Karol Ludew, Piotr Leniewicz, Aleksander Korecki i Wojciech Konikiewicz. Przebój Mówię Ci, że powstał na przełomie 1984 i 1985 roku, kiedy to Franz Dread Hunter opracował charakterystyczny basowy pochód stanowiący początek kompozycji. Dalszą część rozbudował Tomasz Lipiński. To on jest odpowiedzialny za harmonię, melodię, saksofonowy motyw oraz tekst piosenki. Był również pomysłodawcą chórków, które możemy usłyszeć w utworze. Piosenka była jednym z największych hitów końca lat 80., a do dziś przetrwała świeża i aktualna.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
siebie nie znajdziesz też. Zadaj ze mną ostatni raz. Nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też.